Witamy wszystkich na naszym kolejnym wykładzie z Chełma. Temat zgodnie z zapowiedzią, wyprowadzanie z Izraela z diaspory. A witamy wszystkich także tutaj na miejscu oraz naszych słuchaczy facebookowych oraz każdych innych, którzy kiedykolwiek będą nas w przyszłości słuchać z nagrań. Wyprowadzanie Izraela z diaspory. Pozostaniemy przy temacie Izraela jeszcze teraz przez dłuższy czas. Tematy będą jak najbardziej na czasie. Myślę, że jest to właściwe, żebyśmy przy tym narodzie pozostali, ponieważ widzimy, że dzieją się tam rzeczy niezwykłe, niesłychane, niespotykane i opisane w Biblii. Zatem dzisiaj skupimy się na Jeremiaszu 30 rozdziale i pierwszych 11 wersetów, które zatytułowałem Wyprowadzanie Izraela z diaspory. Bo o tym to będzie. Nie wiem, ile będzie wykładów z tym związanych z Jeremiaszem, bo po rozdziale 30 jeszcze zajrzymy do 31 i 2 i pewnie i 3, czyli można się spodziewać sporej serii wykładów, pewnie na parę miesięcy do przodu, o tych wszystkich rozdziałach, bo w tych wszystkich rozdziałach Jeremiasz 30 po 33 mamy Izrael cielesny opisany. Zaczynamy zatem od Jeremiasza 30. Temat tego nadany przeze mnie treści tego Jeremiasza 31 do 11 to właśnie wyprowadzanie Izraela z diaspory. Będzie tutaj dużo o tym mowy. I na początek tego przeczytamy trzy pierwsze wersety. Nie czytam całości, bo i tak będę czytywał, a szkoda czasu na to, żeby czytać całość, a potem po kolei poszczególne wersety raz jeszcze powtarzać. Zatem trzy pierwsze wersety. Słowa, które wyszło od Pana do Jeremiasza tej treści. Tak mówi Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom i posiądą ją. To jest według jednego z tłumaczeń. Ja przedstawię trzy różne tłumaczenia tych trzech pierwszych wersetów, ponieważ są dwie rzeczy godne skomentowania w tłumaczeniach tych trzech pierwszych wersetów. Czyli tak, Biblia Warszawska, no ja przeczytam prawie jak Biblia Warszawska, ale Biblia Warszawska tłumaczy to końcówkę wersetu trzeciego, że sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. Mowa jest o sprowadzeniu Izraela z diaspory, z tych krajów, do których byli rozrzuceni, do ziemi, którą dałem, Bóg dał ich ojcom, aby ją posiedli. I pojawia się pytanie, aby ją posiedli kto? Ojcowie Starego Testamentu, czy Izrael sprowadzony z diaspory? No jest różnica, prawda? Biblia Warszawska to rozmywa, dlatego też zwracam uwagę na ten jeden szczegół, bo i UBG, i kody, które najbardziej sobie cenię, mówią na końcu i posiądą ją, czyli sprowadzę ich z powrotem do ziemi, tak, Izrael z diaspory, którą dałem ich ojcom i posiądą ją. I posiądą ją ci sprowadzeni Żydzi z diaspory. Więc to jest jeden szczegół, który jest godny polecenia, bo Biblia Warszawska to tak rozmywa i równie dobrze można odnieść i posiądą ją, Biblia Warszawska nawet mówi, aby ją posiedli. Więc aby ją posiedli, równie dobrze można odnieść do ojców Starego Testamentu, tam w Kanaanie, jak i do Izraela, który miał być z diaspory sprowadzony. W sumie na moje oko, bardziej nawet w Biblii Warszawskiej chyba to można odnieść do Izraela Starego Testamentu, zdobywającego Kanaan, a nie tego sprowadzanego z diaspory wieku ewangelii z krajów europejskich. Więc zwracam uwagę, że zarówno kody, jak i UBG nie mówią, aby ją posiedli na końcu wersetu trzeciego, tylko i posiądą ją. Posiądą ją ci sprowadzeni z niewoli w diasporze Izraelici. A drugi szczegół, na który chciałbym uwagę zwrócić, to znowu w wersecie trzecim. Tylko na początku. Oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu. Tak mówi Biblia Warszawska. Biblia UBG mówi, odwrócę niewolę swego ludu Izraela i Judy. No, można powiedzieć jedno i to samo, prawda? Podobne w każdym razie. Odmienię los mojego ludu, odwrócę niewolę. Ale pojawia się słowo niewolę zamiast losu. A kody podają i sprowadzę z powrotem uprowadzony lud mój Izrael i Judę. Tutaj mamy już sprowadzę z powrotem uprowadzony lud mój Izrael i Judę. Czyli mowa o uprowadzeniu, o pewnej niewoli, w której ktoś mi łaskocze po gardle, w której ten lud się Izraela znajdował w czasie wieku Ewangelii. Czyli w każdej wersji Bóg nazywa Izrael swoim ludem, który zamierza ponownie przeprowadzić do Palestyny. I według kodów, to podkreślam, zostało to, tak, kody podkreślałem, że Izrael był tam jak gdyby uprowadzony. Z powrotem sprowadzę uprowadzony lud mój Izrael i Judę. Werset 8, gdy do niego dojdziemy, powie o jarzmie i o więzach na jego szyi. Czyli znowu ta sama idea pewnej niewoli, zniewolenia się tutaj będzie pojawiała. Więc bardzo możliwe, że tam jest. Nie jestem w stanie teraz ocenić, które tłumaczenie jest najlepsze. Kody najbardziej wydają się profesjonalne, więc pewnie jakiegoś idea uprowadzenia ludu Izraela i trzymania go jak gdyby w niewoli w krajach europejskich jest. Poparta później wersetem 8, który mówi o jarzmie i o więzach na jego szyi, które cudzoziemcy założyli, a które Bóg mówi, że porozrywa. To takie komentarze do tych trzech pierwszych wersetów, jeśli chodzi o ich tłumaczenie. Te dwie rzeczy godne uwagi. Czyli pierwsza rzecz godna uwagi, że Izrael ma być sprowadzony z diaspory wieku Ewangelii. O, dziękuję za wodę. Ma być sprowadzony z krajów europejskich, z diaspory, aby posiąść tą ziemię, którą Bóg obiecał w Kanaanie, ale nie była ona, tak, z powodu ich odrzucenia i skierowania w diasporę. Po śmierci naszego Pana oni tę ziemię jak gdyby utracili, ale mają do niej powrócić i mają ją posiąść. Co widzimy, ma miejsce i nikt ich stamtąd nie wyrzuci. Najwyżej jeszcze więcej tej ziemi posiądą niż posiedli do tej pory. I druga rzecz godna uwagi, to co na co kody zwracają uwagę, że Izrael, ten Izrael ponownie przeprowadzony do Palestyny, będzie wyprowadzony z niewoli, jak gdyby uprowadzony lud mój Izrael. To mówią jedne i drugie, tak, jeden i drugi przekład, który zależny, czy to UBG, czy też kody. I przechodzimy do wersetu 4. A te są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie. I tu zdaje się, że nie ma żadnej treści, ale się zatrzymam przy tej niewielkiej treści tego wersetu. A to z tego powodu, że mamy powiedziane, że Pan te słowa wypowiedział o Izraelu i o Judzie. Jest wymieniony Izrael, jest wymieniony Juda. Często w Biblii będziemy mieli wymienione jedno i drugie. W jakim celu to się pojawia w Biblii? Na pewno chodzi o podkreślenie, że Bóg ma na myśli wszystkie 12 pokoleń Izraela. 10 pokoleń na północy, często w Biblii zwanych Efraimem. Zapewne z tego powodu, że pokolenie Efraima miało tam wielkie znaczenie. Wobec tego od tego pokolenia wszystkie 10 nazywały się te północne często Efraimem. Tak jak pamiętamy, po śmierci Salomona 10 pokoleń tych północnych oderwało się od Judy, od dwóch pokoleń. No i jak gdyby założyły własne królestwo. Po śmierci Salomona mieli nawet swoich własnych oddzielnych królów, również swoje własne obrzędy, sprawowali kult religijny, sprawowali gdzie indziej. Więc mamy Izrael w tych 10 pokoleniach, no i Judę, te dwa pokolenia na południu. Zwane często Jakubem, na przykład dalej w naszym rozdziale będą zwani oni Jakubem. Tam była Jerozolima w tych dwóch pokoleniach, tam była też świątynia. Ale żeby nie było wątpliwości, często wymieniony jest w Biblii jeden i drugi, prawda? Izrael i Juda. Żeby nikt nie miał na myśli, że być może chodzi tylko o dwa pokolenia, albo chodzi tylko o 10 pokoleń. Chodzi o wszystkie 12 pokoleń całego tego narodu. Porównajmy kilka innych wersetów, które o tym mówią. Izajasz 11 rozdział, 11-13. Izajasz 11, 11-13. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, czyli użyje swojej mocy, aby wykupić resztkę swego ludu, która pozostanie z tych w Asyrii, Egiptu, Patros, Etiopii, Elamu, Sinearu, Hamatu, wysp na morzu. Wywiesi narodną sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców ziemi, świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Tu się pojawia Efraim jako reprezentant tych 10 pokoleń na północy. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. Rywalizacja między tymi 10 i 12 pokoleniami po ich podziale trwała i nie zawsze relacje między nimi układały się właściwie, do czego mamy aluzję w 13 wersecie, ale widzimy z tego opisu wyraźnie, że Izajasz, a Bóg, bardziej Bóg przez Izajasza, ma na myśli i 10 pokoleń, i 2 pokolenia, bo nawet robi aluzję do ich pewnej wrogości, którą mieli między sobą i o tym, że będą zgromadzeni, się skończą te wszystkie sfary, jakie były między braćmi, bo się podzielili, bo Królestwo Izraela zostało podzielone na północne i południowe. Jeszcze do tego chciałbym dorzucić Jeremiasza 31:1, czyli kolejny rozdział po tym, jaki dzisiaj rozważamy. 31:1 Jeremiasz. W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a oni będą moim ludem. Mamy tu podkreślenie wszystkich, no określenie wszystkich, ale może to tylko wszystkich, tych dwóch wszystkich, tak? Albo tych wszystkich 10, ale biorąc pod uwagę to, co czytałem przed chwilą, to wszystkich na pewno dotyczy całej dwunastki. Zwłaszcza, że jeszcze poprę to, że ta cała dwunastka jest obecna, Ezechielem 37 rozdział. Tam będzie dłuższy fragment, ale warto go odczytać, bo tam mamy bardzo ładnie, chyba taki opis jest przykład, jak to się mówi, przysłowiowym, tym kroplą, która przeważa. Ezechiel 37 rozdział od 15 wersetu. Tutaj Bóg bardzo ładnie pokazuje całe połączenie i północnego, i południowego Królestwa Izraela, i 10, i tych dwóch pokoleń. Czyli czytamy Ezechiela 37 od 15 aż do 28. Doszło mnie Pana, słowo Pana tej treści. A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim. Należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim. Należy do Józefa, drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. Połóż, potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. A gdy potem twoi rodacy odezwą się do ciebie tymi słowy, czy nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? Wtedy powiesz im tak, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich i przykładam je do drewna Judy i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będę stanowić jedno. Widzimy? Połączenie wszystkich dwunastu. Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim ręku. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród, znowu położenie naród, bo wcześniej byli rozbici na dwa królestwa. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich i jeden król będzie, nie będą mieli dwóch, tak jak po śmierci Salomona każde królestwo miało swojego własnego. I jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami, tak jak byli po podziale. I już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami albo bożkami i swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich ze wszystkich ich miejsc zamieszkania, gdzie zgrzeszyli i oczyszczę ich i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Do tego króla Dawida jeszcze wrócimy. Od razu każdy chyba widzi, że mówiąc, a sługa mój Dawid będzie ich królem, nie ma na myśli tego Dawida historycznego, bo on mówił o zgromadzeniu ich, tych wszystkich Izraelitów po ich odrzuceniu i mówi, że zrobi z nich jedno królestwo, już nie będą dwoma królestwami i Dawid nagle będzie nad nimi rządził. No jak Dawid? Ten historyczny, który był, zanim się podzieli, no nie, musi mieć na myśli innego Dawida. Na razie nie będę go wyjaśniał, ponieważ w naszym Jeremiasza 30 rozdziale też będzie mowa o Dawidzie. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przekazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. Czytamy dalej, do końca rozdziału. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Zawrę przyszłości. Nie to zakonu, które zostało unieważnione przez Boga z powodu ich niewierności. Tak? Przymierze wieczne z nimi. I umieszczę ich i rozmnożę i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. Myślą oni wszyscy, że chodzi o trzecią świątynię. Wiemy, że tą świątynią, którą postawi Bóg na wieki, będzie ta świątynia Zabawienia 21. Nasz Pan z Kościołem, który stąpi z nieba jako nowy rząd religijny. Ludzkość potrzebuje takiej świątyni. Nowego rządu religijnego, który potrafi ludzkość uleczyć. Zbudowanie kolejnej świątyni z kamienia, choćby bardzo, bardzo pięknej, nic nikomu nie da. Poza zachwytem dla oka najwyżej, gdyby ładnie to zrobili. I będzie przybytek mój wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia, znowu ta świątynia Jezus z Kościołem, będzie wśród nich na wieki. Bo Bóg będzie mieszkał przez nich z ludzkością. Tyle, jeśli chodzi o Ezechiela 37. Mam nadzieję, że po Ezechielu 37 nikt nie ma wątpliwości, że Chodzi o 12 pokoleń, dlatego zatrzymałem się przy wersecie 4 nieco dłużej. Pan wypowiedział te słowa o Izraelu i o Judzie. O 10 pokoleniach i o 2. Nie będą w przyszłości 2 różnymi królestwami. Wersety 5 i 6. Tak mówi Pan, słyszeliśmy głos trwogi i strachu, i niepokoju. Albo zamiast nie, i niepokoju to było, lepiej może było, a nie pokoju. Tak chyba kody oddają. Lepiej to by brzmiło, że słyszeliśmy głos trwogi i strachu, a nie głos pokoju. No ale niepokoju. Podobne. Patrzcie, pytajcie i patrzcie, czyż mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach, jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Taką treść przekazują nam wersety 5 i 6. Czyli co? O czym one mówią? Mówią o stanie, w jakim znajdował się Izrael w diasporze. Odrzucony. Rozrzucony, rozproszony po różnych krajach europejskich. Wszystko, co wtedy Izrael słyszał w czasie diaspory, wieku Ewangelii, to wieści o czym? Trwogi, strachu, niepokoju. Niepokoju. Wieści o niepewnej przyszłości, budzące grozę i strach. Nie było wieści o pokoju ani pomyślności dla tego narodu. Stąd mamy ten graficzny opis z wersetu 6, że każdy mężczyzna zachowuje się tak, jakby tak, jak urodzący i wszystkich oblicze zbladło, czyli strach, przerażenie w oczekiwaniu tego, co będzie dalej, wiemy różnego. Zanim przyszedł Holokaust, oni nigdy nie mieli łatwego życia, rozproszeni wśród krajów europejskich. W najlepszym wypadku byli tolerowani. A w najgorszym wiemy, co się działo. Pogromy, różnego rodzaju insynuacje na ich temat, zarzuty, oskarżenia, zrzucanie winy za wszystkie nieszczęścia, gdzieś jakiś pożar wybuchł, gdzieś jakiś piorun uderzył. To czyja wina? Oczywiście Żydów, którzy tam gdzieś mieszkali, bliżej lub dalej, zawsze się przecież gdzieś oni w różnych krajach europejskich byli obecni. 7 werset. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, albo jest to czas ucisku Jakuba. Stąd właśnie mamy to określenie, ucisk Jakuba. Czas utrapienia albo ucisku Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie pojawia się ten termin, albo utrapienie Jakuba, albo ucisk Jakuba. Stąd on właśnie pochodzi, z Jeremiasza 30 rozdziału i wersetu 7. I on jest prawdziwy, tak? Czas ucisku Jakuba, z którego mamy od razu powiedziane, będzie wybawiony. Jest on prawdziwy zarówno o tej tak zwanej pierwszej fazie ucisku Jakuba, jak i o tej drugiej. Wiemy, że są dwie fazy. Pierwsza faza ucisku Jakuba miała na celu zgromadzić Izrael do Palestyny i w tej pierwszej fazie ucisku Jakuba byli oni łowieni przenętą syjonizmu przez rybaków, tak? To żydowscy rybacy ich łowili, syjoniści, ale byli także obiektem polowania, bo polowali na nich także nazistowscy myśliwi. To jest to pierwsza faza ucisku Jakuba. No jak wiemy, wielu z nich straciło życie, ale iluś tam przyjechał do Palestyny. Ale byli to, i to jest także prawdziwe o tym, o to, ten ucisk Jakuba i to, że będą wybawieni z tego dnia wielkiego ucisku Jakuba, jest także prawdziwe o czekającym ich przyszłości ataku Goga i Magoga, w drugiej fazie ucisku Jakuba, z której też będą wybawieni, pomimo tego, że będzie wielu z nich zginie. Wybawienie oznacza, że Bóg nie pozwoli ich całkowicie zniszczyć, że to służy czemuś, ale na pewno nie służy zniszczeniu ich jako narodu. Zatem werset 7 jest tutaj ważny, bo mówi o trudnym czasie dla Jakuba, a jednocześnie zapowiada, że nie będzie całkowicie zniszczony, jest prawdziwy o pierwszej i o drugiej fazie ucisku Jakuba. Przechodzimy do wersetu 8. Szybko się posuwamy do przodu, ale potem zwolnimy. Także, bo dzisiaj mam tylko do rozważenia 11 wersetów. Ktoś myśli sobie, o, zaraz będzie koniec wykładu. No nie tak szybko. Werset 8. I stanie się w owym dniu, mówi Pan Zastępów, złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy. I już go nie ujarzmią cudzoziemcy. Ten werset opisuje sytuację Izraela w czasie diaspory wśród narodów Europy. Zauważmy, że te narody Europy są tutaj nazwani cudzoziemcami, obcymi. I oni ujarzmili Żydów różnymi więzami, ograniczeniami, trzymając ich z dala i od ich ojczyzny w Palestynie. Do pewnego czasu było to celem Boga. I Bóg to tolerował. Akceptował takie, ale gdy w roku 1878 skończyła się druga część ich dwójnasobu, za chwilę coś więcej o tym dwójnasobie powiem, gdy skończyła się druga część ich dwójnasobu w 1878 roku, Bóg zaczął zrywać te więzy, te ograniczenia, które trzymały Żydów w Europie. tak żeby mogli oni powracać do Palestyny, ponieważ Bóg planował przywrócenie ich państwowości w tymże kraju, w ich Kanaanie, w Palestynie, w ich Kanaanie. Kraju, który dał ich ojcom, do którego z diaspory wieku Ewangelii miały ich przeprowadzić, aby oni, sprowadzeni Żydzi z diaspory, posiedli, tak jak czytaliśmy w Jeremiasza w naszym 30 rozdziale, a w wersecie 3, że wrócą do tej ziemi, którą dał ich ojcom i posiądą tą ziemię wbrew wszystkim trudnościom, których było bardzo, bardzo wiele i których wciąż jest wiele, bo widzimy, że nie ma aprobaty wśród krajów sąsiednich arabskich na to, żeby oni tam mieszkali. To zrywanie więzów z Europą najczęściej nie było pokojowe. Dlaczego nie było najczęściej pokojowe? Była nią działalność rybaków, o których wspomniałem, ale była to także działalność myśliwych. O nich też mówi Jeremiasz w 16 rozdziale. Cofniemy się tam do 16 rozdziału Jeremiasza, żeby zobaczyć, jak Bóg zaplanował zachęcić Żydów rozrzuconych po krajach europejskich do powrotu do Palestyny, do ich Kanaanu. Jeremiasz 16, tak, 16 rozdział, od 14 do 16. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, tak, mówi, to będzie inne wyprowadzenie niż tamto, lecz będzie się mówiło, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, daleko od Izraela. Ze wszystkich ziem, do których je wygnał, cała Europa, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią, będą łowić. A potem poślę po wielu myśliwych, a ci ich upolują na każdej górze, w różnym kraju, i na każdym pagórku, tak, większy kraj, mniejszy kraj, i w rozpadlinach skalnych, różnego rodzaju organizacja, towarzystwa, które mogą być przez nich tworzone, których stają się oni członkami w nadziei, że zapewnią im ochronę. Tyle mówią te dwa wersety. Czyli miał przyjść moment, że Bóg miał ich wyprowadzić i nie będzie to wyprowadzenie to z Egiptu, tylko jakieś na większą skalę. I to wyprowadzanie miało mieć etap rybaków, którzy będą chcieli ich łowić, oraz myśliwych, którzy będą na nich polować. I zauważmy tutaj, że bardziej chodzi o tych drugich niż o tych pierwszych. I jaka jest ważna, że jest kolejność. Najpierw pośle po wielu rybaków, ci ich będą łowić, potem pośle po wielu myśliwych, a ci będą polować. Wolelibyśmy być złapani jako ryba na przynętę przez rybaka, czy zastrzeleni przez myśliwego? No to się mówi, tu śmierć, ale tutaj rybak mnie złowi, niekoniecznie śmierć, bo rybak mnie złowi, niekoniecznie musi mnie zabić. Samo złowienie przez rybaka nie oznacza śmierć, ale strzelanie przez myśliwego nie jest przyjemne. Prawda? Więc lepiej byłoby, gdyby rybacy więcej złowili. To mniej byłoby dla myśliwych. Historia pokazuje, zaraz to zresztą będę chciał właśnie udowodnić historycznie. Chodzi bardziej o tych drugich, o myśliwych niż o rybaków, gdyż reakcja na rybaków, na syjonistów, którzy chcieli wędką syjonizmu złowić Żydów z Europy, zachęcić ich apelami, wizjami i powrotu do Palestyny, i przywrócenia ich państwowości, chcieli ich złowić, nie zyskali zbyt dużego odzewu. Reakcja Żydów europejskich była bardzo słaba. I w przypadku większości z nich podziałało bardziej myśliwi, strzelający do nich, niż rybacy, którzy chcieli ich złowić. Powód może być zrozumiały. Przecież mieli wygodne, ustabilizowane życie w różnych krajach europejskich. Nie byli u siebie, byli zawsze Żydami, w razie czego zawsze ich winiono za wszystko, no ale spokojni byli. Żyli sobie i nie chciało ich, większości z nich, nie chciało się wszystkiego tego zostawiać i ruszać do Palestyny, gdzie przecież nie mieli póki co swojego kraju, swojej ojczyzny. Kraj zapuszczony, zarośnięty, zaniedbany, zamieszkały przez różne plemiona arabskie, które w czasie ich nieobecności w Palestynie mieszkały sobie tam, gdzie kto z nich chciał, ale nie byli gospodarzami dobrymi na tej ziemi. Kraj był ogromnie zapuszczony, zaniedbany. Była to nieprzyjazna ziemia, tak? A także nieprzyjazna ludność arabska, która wcale chętnie nie patrzyła na ewentualnych uchodźców, a tacy się zdarzali, przyjeżdżali tam. Zresztą jakaś część Żydów cały czas mieszkała w Palestynie. zaraz w którym cytacie nawet padnie liczba, jaka to liczba z nich cały czas tam była, nigdy w 100% do co do jednego oni stamtąd nie wyemigrowali i nie wyjechali. Zauważmy z tym Jeremiaszu w 16 rozdziale, kiedy miała zacząć się działalność rybaków i myśliwych. A w tym celu posłuży nam werset 18. Czyli przeczytaliśmy 14 do 16, teraz troszeczkę w dół 18 i zobaczę. I odpłacę im najpierw, zanim ich zgromadzę, rybak przez rybaków i przez myśliwych, odpłacę im najpierw dwójnasób za ich nieprawość i ich grzech, że splamili moją ziemię trupami swoich obrzydliwości, trupami swoich obrzydliwych bożków i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Zanim pójdą rybacy, zanim pójdą myśliwi, najpierw im odpłacę w dwójnasób za ich nieprawość i za ich grzech, za to wszystko, co pod zakonem robili, czyli lekceważyli najczęściej ten zakon, a tym pieczęcią, tym gwoździem ostatecznym do ich trumny, trumny takiego na wiek Ewangelii, było odrzucenie naszego Pana. Czyli nieprawość to ich grzechy wobec zakonu, a ich grzech to odrzucenie Jezusa. I Bóg mówi, że najpierw będę musiał za to zapłacić. W dwójnasób. Ten dwójnasób nie oznacza, że dwa razy mocniej będą teraz cierpieli niż coś. No, tylko ten dwójnasób to drugi okres. Bóg dla nich przeznaczył karania, niełaski, cierpień, smutku i boleści. Tak jak wcześniej mieli okres błogosławienia, sprzyjania im przez Boga. I te dwa okresy są równe sobie długością. Dlatego jest dwójnasób. Druga część. Ta pierwsza część dwójnasobu to jest 1845 lat od śmierci Jakuba aż do ukrzyżowania Jezusa w roku 33. Dokładnie, gdyby ktoś chciał mieć daty, to śmierć Jakuba, rok 1813 przed naszą erą, nasz Pan ukrzyżowany, odrzucony, zabity rok 33. W tym przez ten okres czasu, 1845 lat, Żydzi mieli łaskę ze strony Boga. Bóg im sprzyjał, błogosławił, chronił, usuwał inne narody przed nimi. Karał ich oczywiście mniejszymi karami, kiedy błądzili, ale nie było to nigdy odrzucenie ich jako takie. To była kara za to lub za tamto i czekanie, aż oni z tej kary wyciągną wnioski i znowu Bóg im błogosławi. Koniec tej części dwójnasobu, tej pierwszej, tej przyjemnej, tej sprzyjającej, nasz Pan im zapowiedział sam. Dwa dni przed swoją śmiercią. Zobaczmy do Mateusza 23. Mateusz 23 rozdział. Od 37 do 39 wersetu. Dwa dni przed swoją śmiercią nasz Pan tak mówi do, nazywa to Jeruzalem, Jeruzalem, prawda? Ale ma na myśli cały naród. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Za chwilę on sam miał też umrzeć z ich ręki. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Nasz Pan im to zapowiada. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To znaczy pozostaniecie w stanie odrzucenia, niełaski, niezrozumienia nierozpoznania mnie, aż zrozumiecie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, a do tego czasu oto wam dom wasz pusty zostanie. Zobaczmy także do Łukasza 19 rozdziału. Wersety 41 do 44. Też ten sam opis, ale inny ewangelista, pewne inne szczegóły, więc warto je tutaj zobaczyć. A gdy przybliżył się, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Nad Jerozolimą. Zdawał sobie sprawę, znał boski plan i wiedział, co teraz spotka ten naród. Zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś ty poznało w tym to dniu, czyli teraz, teraz, kiedy ja tu przychodzę jako Mesjasz, Zbawiciel, gdybyś ty teraz poznało w tym to dniu co do pokoju, tak? Co do pokoju. Chodzi o, nie co do pokoju ich tam militarnego z Rzymem, czy z kimkolwiek innym, co do pokoju z Bogiem, który właśnie przez Jezusa mogli wejść. Mogli w końcu mieć pokój z Bogiem, pokój Boży, ale oni nie poznali tego, co służyło pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Nie rozumiecie. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Opis słowa naszego Pana dwa dni przed śmiercią swoją zapowiadające koniec sprzyjania im przez Boga aż do odległego czasu, kiedy zrozumieją i powiedzą błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Ten czas się zbliża. I wtedy, gdy nasz Pan te słowa wypowiedział, właściwie dwa dni później, z chwilą jego ukrzyżowania, zaczęła się druga część dwójnasobu. Bóg zaczął odmierzać, odliczać narodowi żydowskiemu dokładnie taką samą liczbę lat, 1845 lat, kiedy jego łaska miała być im odebrana. Jego oblicze miało zostać odwrócone od niego. Oblicze jest w Biblii symbolem łaski. Jak Bóg patrzy na kogoś, to znaczy, że mu sprzyja, błogosławi, a jak swoje oblicze odwraca od tego kogoś, to znaczy, że mu nie sprzyja i nie błogosławi. I ten okres od 33 roku tej niełaski, ta druga część dwójnasobu miała taką samą długość, dlatego nazywana jest ten dwójnasobem, prawda? Czyli drugi raz ten sam okres, 1865 lat, który prowadzi nas oczywiście do roku 1878. Dlatego wspomniałem wcześniej w trakcie mojego wykładu, że rok 78 to koniec tego dwójnasobu i Bóg mówił, odliczyłem wam już czas waszej niełaski. Wobec tego może wraca, zaczyna moja łaska do was wracać. O tej drugiej części ich dwójnasobu możemy na przykład przeczytać w psalmie. Zobaczmy. Psalm 89, wersety 47-53. Psalm 89, 47-53. Dopóki, Panie, czy na zawsze będziesz się ukrywał na Izrael w trakcie drugiej części dwójnasobu? Dopóki, Panie, czy na zawsze będziesz się ukrywał, czy gniew Twój jak ogień płonąć będzie? Pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krewiny umarłych? Gdzież są, o Panie, Twe pradawne łaski, które w wierności swój zaprzysiągałeś Dawidowi? Nie ma tych Twoich łask, tak? Pomnij, Panie, na zniewagę sług swoich, które noszą w sercu moim jako doznaną od wielu narodów, którą znieważają, Panie, wrogowie Twoi, którą wyszydzają ścieżki pomazańca Twego. Błogosławiony niech będzie Pan na wieki. Tak tutaj Izrael w diasporze, łaski Dawidowe obiecane. Gdzież one są? Nie ma ich. Po roku 1878, gdy się skończyła ta druga część tego dwójnasobu, zaczęto głośno już mówić od razu. Historycznie można to udowodnić. Każdy, kto zna historię, albo jak nie zna, może sobie poczytać. Zaczęto głośno mówić. Najpierw zaczęto głośno mówić o prawie Żydów, żeby osiedlić się w Palestynie, bo pomimo tego, że zawsze jakieś tam elementy w nich mieszkały przez cały nawet okres tej diaspory, to nie mieli prawa tam mieszkać. Mieszkali tam jako ludzie bez prawa do mieszkania. Zaczęto mówić o ich prawie do osiedlania się w Palestynie, a zaczął premier Anglii, Żyd oczywiście z urodzenia, tak, Benjamin Disraeli, a później zaczęto mówić o prawie nie tylko osiedlania się w Palestynie przez Żydów, że mają tam prawo pojechać i tam mieszkać, tak, obok innych narodów, Arabów, Turków, kto tam chciał mieszkać, to tam Żydzi też mieli prawo, zaczęto mówić, mają mieszkać, ale zaczęto też mówić o prawie do posiadania własnego tam kraju. I ostatecznie doprowadziło to do powstania państwa Izrael rok 1948. To się wszystko zaczęło dopiero po roku 1878. O tym okresie łaski po roku 1878, o jej powrocie do Izraela, mówią liczne wersety. Mówi też psalm, na przykład psalm 102. Psalm 102, 14-18. Zaglądamy. Psalm 102, 14-18. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. Zobaczmy, jakie aluzje chronologiczne, prawda? Tak? Czas. Nadeszła właściwa pora. Słudzy Twoi bowiem kochają jego kamienie. To ci, którzy tęsknili. To ci, którzy tylko gdyby mogli, to by pojechali, rzucali wszystko i zostawiając wszystko za sobą. Słudzy Twoi bowiem kochają jego kamienie i żalą się nad jego pyłem. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały Twojej. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej, przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Albo Izajasz, 40 rozdział i wersety 2 pierwsze. Izajasz 41 i 2. Pocieszajcie mój lud, mówi Pan Wasz Bóg, mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie do niego. Ja zobaczmy, co wołajcie, co mówcie. Że wypełni się czas postanowiony jego. Druga część dwójnasobu. Że zapłacona jest jego wina. Bo otrzymało z ręki Pana dwójnasób. Tam jest tak, otrzymała 12 dusz, otrzymał z ręki Pana drugi, ten sam okres, który był okresem łaski, otrzymał teraz taką samą długość okresu przestrzennej łaski. Otrzymał tą zapłatę, więc pocieszajcie go, że teraz będzie łaska moja do niego wracała. I tu się pojawia słowo ten dwójnasób. Ono się także pojawia z Zachariasza 9:12. To słowo dwójnasób, więc zobaczmy tam. To nie jest tak tylko, że w jednym miejscu ten dwójnasób jest. Zachariasz 9:12. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie nadziei. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. To było zapowiedź, to jest ich wyzwanie do Żydów, żeby wrócili do twierdzy. Tą twierdzą jest Jezus. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie nadziei. Ogłaszam wam dziś, w dwójnasób ci oddam. Czyli nie, że dwa razy bardziej cię ukażę niż coś, no bo tylko dam ci teraz drugi okres takiej samej długości jak pierwszy okres łaski, to teraz będziesz miał przez tyle samo lat, będziesz miał okres niełaski. To tak jakbyśmy komuś powiedzieli, rok żyłeś w luksusach, to teraz dwójnasób, będziesz żył przez rok w ziemiańce. Bez podstawowych wygód, sam sobie będziesz musiał wodę szukać, jedzenie, wszystko sam. Rok taki, żebyś poznał to. Bo na przykład żył rok w luksusach i nie docenił tego, tak? Więc ktoś, kto mu dał rok życia w luksusach, powiedział, nie doceniłeś tego, co miałeś przez rok, to teraz dokładnie będziesz miał dwunastą. Drugi roczek sobie spędzisz w zupełnie innych warunkach, to może potem docenisz lepiej ten pierwszy rok. Tak mniej więcej można byłoby to pokazać. Bóg ukarał ich takim samym drugim okresem, bo nie docenili Jego łaski, Jego im sprzyjania. I teraz kilka słów o tych przyjaznych rybakach i o tych morderczych myśliwych z Jeremiasza 16 rozdziału. Chciałbym tu chwilę się zatrzymać. Po pierwsze dlatego, że ilustruje to pewną zasadę boskiego działania, którą warto poznać i wprowadzać w życie także przez nas, każdego z nas. Możemy się uczyć z postępowania Boga z Żydami, gdyż boskie postępowanie jest zawsze według tych samych zasad. Żydzi, gdyby byli mądrzejsi, mogliby sobie zaoszczędzić wiele zbytecznego cierpienia. Jak? Jako pierwsi działalność swoją zaczęli żydowscy rybacy, tak czytaliśmy. Ci, którzy na przynętę syjonizmu chcieli złowić swoich rodaków i zachęcić ich do powrotu do dawnej ojczyzny, do Palestyny, do Kaneanu. Gdyby Żydzi w Europie zareagowali chętnie i masowo na tą przynętę syjonizmu, prawdopodobnie, no bo nie można być w 100% pewnym, prawda? Ale prawdopodobnie nie byliby potrzebni polujący na nich faszystowcy myśliwi. Nie byłby potrzebny Holokaust. No bo w Jeremiaszu wyraźnie czytaliśmy. Najpierw pośle rybaków, a potem, gdyby rybacy złowili wystarczającą dużą ilość, to po co byliby myśliwi? Tak wynikało z logiki, prawda? I tak samo mówiłem, ta zasada jest bardzo także korzystna dla nas wszystkich. Gdybyśmy, pamiętamy taki werset Pawła, jeśli sami siebie sądzimy, nie będziemy sądzeni? Jeżeli człowiek sam poddaje się pod różne boskie zasady, próbuje się podporządkować, być posłusznym, no to Bogu pozostaje mniejsze pole do tego, żeby on teraz wymuszał na nim to posłuszeństwo. A wiemy, że Bóg prędzej czy później wymusi. Jak sam tego nie robisz, to ja ci pomogę. Znowu logiczna zasada. Każdy chyba tak samo ma, tak samo byśmy mieli z dziećmi, prawda? Gdyby dzieci były posłuszne rodzicom i wychodziły naprzeciw temu, co rodzice oczekują, no to czy rodzice sięgali po chociażby po jakieś mocniejsze słowo do dziecka? Już nie mówiąc o jakichś jeszcze innych karach mocniejszych, ale nawet nie należałoby na to, że nie byłoby okazji pokrzyczeć na to dziecko. Bo dziecko samo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, bo ceni te zasady, które rodzice przekazują i chce je wypełniać. Tak samo, także to jest zasada dla nas wszystkich. I Żydzi są tutaj dobrym przykładem. Czyli można powiedzieć, Holokaust sobie sami zapewnili. Zaraz zresztą udowodnię to. Bo specjalnie w tym wykładzie, dlatego mówiłem, że poświęcę trochę więcej czasu, że zwolnimy, bo chcę pokazać małą skuteczność, bo nie powiem, że nie całkowicie zerową, ale małą, może być bardzo małą skuteczność rybaków, syjonistów, którzy chcieli złowić ich na wędkę syjonizmu, ale większość nie reagowała. Żeby to udowodnić, to posłużę się kilkoma cytatami z książki Miejsce pod słońcem wojny Izraela, napisaną przez dziennikarza polskiego, ale oczywiście żydowskiego pochodzenia. Nazywa się pan Konstanty Gebert. Ma taką fajną brodę, jak na Żyda przystało. Bardzo miłą twarz ma, widziałem go niedawno. Oczywiście nie na osobiście, tylko gdzieś na YouTubie. Wywiad z nim. Przecytuję z tej książki Miejsce pod słońcem wojny Izraela, strony 17, 18, czy fragmenty, nie całe strony. Fragmenty ze strony 17, 18, 19, 21, 24, 27. Jest to rozdział, którym opisuje on, jak syjoniści żydowscy, rybacy, chcieli swoich rodaków zachęcić do Palestyny, żeby przyjeżdżali. Już, oczywiście państwa jeszcze nie było, ale ideę budzili. Jedźmy tam, jedźmy. Już mamy, mówią, że mamy prawo się osiedlać tam, mamy prawo przyjechać, kupić ziemię od Arabów. Oni sprzedają tę ziemię, bo nie dbali początkowo sobie, jeszcze nie zdawali sprawy, że Żydzi mogą stanowić dla nich zagrożenie. Zawsze myśleli, że jak Żydzi nawet tu przyjadą, oni początkowo nawet sprzyjali powrotowi Żydów, bo myśleli, że Żydzi pomogą im rozkręcić ten kraj, ale że będą podlegli Arabom, prawda? Nigdy nie myśleli, że dojdzie do tego, że państwo własne będą tam mieli u siebie. Myśleli, o, wzbogacą na swoją przedsiębiorczością, zaradnością i będą jak gdyby, będziemy przy nich korzystać i my. Więc to będą cytaty wybrane z różnych stron. Może niekoniecznie nawet one będą wszystkie tak jeden prowadził do drugiego. Wybrałem te cytaty, które ilustrują porażkę syjonizmu. Porażkę rybaków. Dlatego o tym się mało mówi. A to właśnie chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, dlaczego Bóg musiał sięgnąć po myśliwych. Dlaczego był Holokaust i różne inne pogromy wobec Żydów. Zobaczmy z tej książki wybrałem te fragmenty, które opisują, jak słabo szło rybakom. Pierwszy cytat. Kongres sionistyczny po konsultacjach z organizacjami z Austrii i Niemiec zamierzano zrazu zwołać w Monachium, czyli Niemczech, zobaczmy. Ale reakcja żydowskiej opinii była wroga. Prasa żydowska w Niemczech potępiła sionizm jako ruch antypatriotyczny i groźny dla Żydów. Monachijska loża, zobaczmy, to Żydzi potępiali sionizm. Monachijska loża Bnei Brit zmusiła tamtejszą gminę, by odmówiła Herzlowi, no Herz to ten założyciel sionizmu, on ten Theodor Herz, wiemy, on ten cały ruch rozpoczął, by odmówiła Herzlowi współpracy, zaś Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia Rabinów Niemieckich wydał uchwałę, w której uznał, że działalność tzw. syjonistów jest sprzeczna z mesjańską obietnicą judaizmu, który zarazem nakazuje wiernym służyć ze wszech sił ojczyźnie, do której należą. Czyli do tych krajów europejskich, gdzie są. Tam masz służyć. Ze swoich sił to jest twoja ojczyzna. Czyli jakby się odwrócili. Rabini wezwali wszystkich, którym drogie jest dobro judaizmu, by trzymali się z daleka od wspomnianych syjonistycznych działań. Ton został nadany i odtąd przez długie lata tak właśnie będzie patrzeć na starania Herzla i jego następców większość religijnych Żydów. Kongres trzeba było przynieść do Bazylei. Szwajcarscy Żydzi byli mniej wpływowi i gorzej zorganizowani od niemieckich, a Rada Miejska wynajęła kasyno za stosowną, chętnie wynajęła kasyno za stosowną opłatą. Kolejne cytaty. W budynku kasyna w szwajcarskim Bazylei zgromadziło się 29 sierpnia 1897 roku, zauważmy rok, 1897, pierwszy kongres sionistyczny. A mówiliśmy 1878, czyli ile? 11 lat wcześniej, koniec okresu niełaski. Jak 11 lat minęło, już kongres Bóg wśród tych, którym to było na sercu. Zawsze byli tacy, ale byli nieliczni. Zgromadziło się tam ponad 200 entuzjaści, dobrze, że byli tacy, którzy uwierzyli w wizję odbudowy państwa żydowskiego w ziemi obiecanej, wyłożoną rok wcześniej przez żydowskiego dziennikarza wiedeńskiej Neue Freie Presse Theodora Herzla w niewielkiej książeczce Der Judenstaat, czyli państwo niemieckie. W Europie było około 10 milionów Żydów, z czego 3/4 w Rosji i w Galicji. Ogromna większość z nich, udręczona pogromami, dyskryminacją i nędzą, wyjechałaby stamtąd z radością. Tylko dokąd? Wszak od prawie 2000 lat nie mieli swojego państwa. Nie mogli wrócić tam, skąd się wzięli. W historycznej ojczyźnie Żydów, zacofanej, nędznej i tak zapomnianej, że nawet nie była odrębną prowincją Imperium Otomańskiego, tak, czyli tego tureckiego, mieszkało około 400 tysięcy ludzi, w tym nie więcej niż 25 tysięcy Żydów. Tu mówiłem, że padnie liczba. 25 tysięcy Żydów mieszkało w Palestynie, zanim zaczęli do niej powracać inni. No i tam cały czas byli. Nie było takiej przerwy. 25 tysięcy to całkiem spora liczba. Nie 25 osób, tylko 25 tysięcy Żydów po prostu tam mieszkało razem z tymi Arabami, Turkami. Kto tam chciał, to sobie mieszkał. Każdy sobie radził. Nie było żadnych granic, kraju. Po prostu mieszkali sobie, jak Beduini, prawda? W odpowiedzi na kongres żydowscy przywódcy religijni, zwłaszcza cadycy, rozpętali gwałtowną antysyjonistyczną kampanię. Działacz syjonistyczny Isaac Nissenbaum, który odwiedził kongresówkę rok później, wspominał: spędziłem w Polsce, a kiedy jest nasz kraj, spędziłem w Polsce miesiąc i żebym nie wiem jak próbował szerzyć ideę syjonizmu, wszystko było na daremno. Polscy Żydzi byli dla mnie źródłem nieustającego zdumienia. Z jednej strony 3 razy dziennie modlili się, aby oczy nasze ujrzały powrót do Syjonu, a z drugiej pozostawali głęboko zakorzenieni w antysemickiej Polsce i wyrażali gwałtowny sprzeciw wobec idei powrotu do Syjonu. Nie lepiej się wiodło syjonistom wśród asymilatorów. Asymilatorzy to ci, którzy uważali, że Żydzi powinni się zasymilować, wtopić w narody, do których poszli, i to jest ich nowa ojczyzna, i zapomnieć o Żyda, o swoich korzeniach. To są asymilatorzy, byli za asymilacją. Czyli zobaczmy, czy jak nawet mówił, że chcą wrócić tylko na ustach, a tak naprawdę nie chcieli wrócić, a niektórzy byli asymilatorami. Wszyscy osiedleni Żydzi w naszym kraju do syjonizmu odnosić się będą ze wstrętem, pisał dziennikarz Przeglądu Tygodnia. Jak może obywatel lojalny wobec swego kraju przejąć ideę opuszczenia go? W głębi Rosji było podobnie. Kolejny fragment. Wnet odbył serię wizyt w ważniejszych ośrodkach ruchu, w tym także w Warszawie, gdzie jednak na 200 tysięcy Żydów, tyle było w jednym mieście w Warszawie, 200 tysięcy Żydów, było nie więcej niż kilkudziesięciu syjonistów. Może sobie procentami obliczyć. 200 tysięcy Żydów i kilkadziesiąt z nich to byli syjoniści, to znaczy chcieliby wrócić do Palestyny i tam do swojej ojczyzny. Pierwsi koloniści żydowscy nie czekali zaś na Herzla. Chcę pokazać także, że była ta niewielka, bardzo niewielka część entuzjastów tak zwanych. I nawet nie czekali na Herzla. Pierwsi koloniści żydowscy nie czekali zaś na Herzla, by przybyć do Palestyny. Schronili się tam, uciekając z Rosji po pogromach w 1881 roku. Czyli jeszcze zanim tak Herz rozpoczął swoją działalność. Większość czasem jednak, zauważmy co dalej się stało, uciekli tam przed pogromami, ale tam było tak nieprzyjaźnie. I to nie jeszcze ze stronów Arabów, bo Arabie początkowo ich nawet chętnie witali, tylko po prostu wszystko, nic tu nie ma. Wszystko zaniedbane, zapuszczone, nie rośnie. Trzeba byłoby wszystko od zera zaczynać. Większość czasem jednak powróciła do swych krajów pochodzenia lub wybrała dalszą emigrację, udając się gdzie indziej, zrażona niezwykle ciężkimi warunkami życia. Ci, którzy pozostali, żyli w 2 tuzinach izolowanych kolonii. Z reguły na garnuszku paryskiego filantropa barona Rothschilda, przymierając często głodem. Inni marzyli w diasporze o asymilacji lub ucieczce za morze, do amerykańskiej Goldene Medina, nie o przyszłej Medinat Israel. Czyli chcieli, woleliby emigrować do Ameryki, no i emigrowali. Jeszcze 2 dłuższe cytaty. 5 lat później niewiele zostało z euforii pierwszego kongresu. Nie potwierdziło się żadne z oczekiwań Herzla. Reakcja opinii żydowskiej była dużo słabsza niż się spodziewał. Wprawdzie na wiecach śpiewano mu, że jest królem Izraela, ale jego domniemani poddani nie byli skłonni przenosić się do jego hipotetycznego królestwa, ani nawet płacić składek. Gorzej, asymilujący się Żydzi Europy Zachodniej zwalczali syjonizm jako zagrożenie dla ich marzeń. Jak mogli zapewniać, że są Niemcami, Francuzami czy Anglikami, takimi jak inni, różniącymi się ewentualnie od współobywateli jedynie wyznaniem, jeżeli syjoniści twierdzą, że Żydzi są odrębnym narodem i dążą do zbudowania odrębnego państwa. Zaś na wschodzie kontynentu żydowska ortodoksja zwalczała syjonizm jako bezbożną herezję. Przywrócenie Królestwa Dawidowego miało wszak nastąpić dopiero po przyjściu Mesjasza. Ci zaś Żydzi, którzy ani nie chcieli pozostać ortodoksami, ani też asymilować się, swe nadzieje wiązali raczej z powstającymi partiami socjalistycznymi. Twierdziły one, że kwestię żydowską rozwiąże historia, a nie geografia. Budowa socjalizmu, nie budowa państwa. Mesjanizm, świecki lub religijny, upatrywał w syjonizmie wroga. I ostatni cytat. Trudno było bowiem wykrzesać siebie entuzjazm dla Palestyny. Amerykański pisarz Mark Twain, który ją odwiedził jako dziennikarz w 1867 roku, pisał, że pośród wszystkich ziem o żałosnym wyglądzie Palestyna jest księciem, czyli jest najbardziej żałosna ze wszystkich krajów. Jest księciem wśród krajów o żałosnym wyglądzie. To kraj bez nadziei, nużący i łamiący serce. Palestyna jest pustkowiem i nie daje się pokochać. Ale kochać ją właśnie chcieli, wbrew wszystkiemu, miłośnicy Syjonu, ci nieliczni. Żydowscy entuzjaści z Rosji, którzy zaczęli tam się osiedlać po pogromach 1881. Tych praktycznych syjonistów, przedkładających konkretne działania, choćby i drobne, nad polityczne marzenia, choćby i zniosłe, było jednak jedynie 20 tysięcy. Kropla w morzu 2,5-milionowej fali emigracji żydowskiej z Rosji, która do wybuchu I wojny światowej dotarła do Ameryki, ziemi zaiste sprawiające wrażenie bardziej obiecanej. Tyle z tej książki. Mam nadzieję, wszyscy widzimy, jakie były efekty, jak były mizerne efekty działalności sionizmu założonego przez Teodora Herzla, rybaków z Jeremiasza 16 rozdziału. I dlatego musieli przyjść myśliwi. Nie byłoby ich, prawdopodobnie, gdyby rybacy złowili więcej ryb. No i w takich to okolicznościach umiera Herzl, dokładnie 4 lipca 1904 roku umiera ten człowiek, który rozkręcił ten cały sionizm i ten kongres pierwszy i tę książkę napisał i jeździli jego ludzie, nieliczni, ale byli entuzjaści. Jego śmierć osłabiła rozpoczęty przez niego sionizm polityczny, a wraz z nim zgasiła nadzieję Żydów na własną ojczyznę. Te nadzieje zostały obudzone później, już jako sionizm religijny, przez pastora Russella. Spotkanie na hipodromie w Nowym Jorku w roku 1910. O jednym i o drugim, czyli o zgaszeniu się tych nadziei Żydów, że sionizm polityczny przywróci ich do Palestyny i o ożywieniu ich nadziei sionizmem religijnym przez pastora, mamy wizję Ezechiela 37 rozdział, wersety 1-14, czyli te dolinę suchych kości, gdzie wszystko przymierało, a później zaczęła ta kość do kości dochodzić, obrastać skórą, żyłami i tak dalej. No ale to nie jest nasz temat, to tylko tak mówię przy okazji, że tekst sionizm polityczny tak marnie skończył. Wracamy do Jeremiasza 30 rozdziału i werset 9, bo to taka była dłuższa dyskusja przy wersecie 8. 9. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Mówiłem, prawda, że wrócimy jeszcze do króla, że ten król tutaj się pojawi. Treść tego wersetu wybiega oczywiście do przodu, do czasów Nowego Przymierza, gdyż dopiero wtedy Izrael będzie jako naród służył Bogu, nie służą mu póki co, i będą służyli królowi Dawidowi, którym nie może być król Dawid z czasów Starego Testamentu, gdyż ten Dawid, o którym mowa w tym wersecie, należy do przyszłości. Werset mówi, którego im wzbudzę, którego ustanowię, będą temu królowi służyli. I ma to być dopiero po ich zgromadzeniu z diaspory. Czyli wciąż należy do przyszłości. Słowo Dawid, albo imię Dawid, znaczy po polsku umiłowany. Wzbudzę im Dawida, wzbudzę im umiłowanego. Kim może być Dawid? Albo kim może być umiłowany z Jeremiasza 39? Będą służyli i Bogu swemu, i Dawidowi swojemu, królowi, którego im wzbudzę, którego im ustanowię. Kim on może być? Na pewno nie ten historyczny. Czytaliśmy już o nim w Ezechielu 37, a teraz jeszcze przeczytam na przykład Mateusza, żeby nie od razu nie powiedzieć wprost, chociaż wszyscy, którzy mają jakąś orientację w boskim planie, no wiedzą, kim będzie ten Dawid, którego im Bóg, ich król Dawid, którego im wzbudzi. No ale zobaczmy. Przypominam, że Dawid znaczy umiłowany. Mateusz 3:17. I oto rozległ się głos z nieba, nasz Pan w Jordanie, przy chrzcie, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Albo Efezów 1:6. Efezów 1:6. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w kim? W umiłowanym. Wiadomo, kto jest tym umiłowanym. Pieśń nad pieśniami 6:3. Nawet w Starym Testamencie. Pieśń nad pieśniami 6:3. Ja należę do mojego, no Biblia Warszawska mówi miłego, ale tam można jeszcze przetłumaczyć umiłowanego. Ja należę do mojego umiłowanego, a mój umiłowany, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Kościół i nasz Pan, ta czuła relacja między nimi. A w związku z tym, że Jezus będzie wtedy, gdy będzie ustanowiony królem Izraela, będzie już połączony z maluczkim statkiem, swym ciałem, możemy przytoczyć jeszcze dodatkowe wersety o Dawidzie, o umiłowanym. Rzymian 1,7. Bo w ten sam sposób jest mowa w Biblii nie tylko o samym naszym Panu, Jezusie, jako umiłowanym, ale także o Jego Kościele. Rzymian 1,7. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkim wam, umiłowanym Boga. No jesteście Dawidem Boga. Jesteście umiłowanymi Boga. Albo Kolosensów 3,12. Kolosensów 3,12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, cichość i cierpliwość. Nazywa ich Pan, apostoł ich nazywa umiłowanymi. No i co mam jeden, no to przeczytam, bo gdyby było bardzo dużo, to byśmy może już zaprzestali. 2 Tesaloniczan 2,13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Bracia, umiłowani przez Pana, przez Boga. No to powracamy znowu do Jeremiasza 30 rozdziału i werset 10. Zbliżamy się powoli do 11 ostatniego. Werset 10. Dlatego nie bój się ty, mój sługo Jakubie, mówi Pan, i nie twórz się Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania, i wróci Jakub i będzie żył w spokoju i będzie bezpieczny. Mamy tutaj pociechę dla Jakuba, dwóch pokoleń, Izraela, 12 pokoleń, by się nie bali. Bo Bóg zapowiada, że ich wyprowadzi z dalekich krajów Europy, z tej diaspory wygnania, i że pod Królem Jezusem i pod Nowym Przymierzem przywróci ich do społeczności ze sobą i będą żyć w pokoju i nikt ich nie będzie tworzył. Ten werset opisuje już warunki Nowego Przymierza. Nie są warunki z obecnego czasu. To co wtedy, kiedy będę mieli tego Króla. A Króla będę mieli dopiero pod Nowym Przymierzem. Już po drugiej fazie ucisku Jakuba. I będą żyli spokojnie i nikt ich nie będzie tworzył. I werset 11, ostatni, który nam chwilę też zajmie. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Położę kres albo koniec wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem. Lecz tobie nie położę kresu. Będę cię karał według prawa albo według sprawiedliwości. Nie zostawię cię całkiem bez kary. I w tym wersecie mamy dwie ważne informacje. I zacznę od tej drugiej, żeby tą chyba jeszcze ważniejszą zostawić na koniec i omówić ją szerzej. Pierwsza informacja, mniej w sumie według mnie istotna, bo znana z innych fragmentów Biblii, to, że Izrael będzie ukarany. Że nie pozostawił go bez kary, tylko będzie go karał, tu mamy powiedziane według prawa, według sprawiedliwości, czyli według tego, jak na tą karę sobie zasłużyli, za ich grzechy wobec zakonu. Mieli ich całe mnóstwo. Z tego powodu czasami popadali w niewolę, jak na przykład babilońską. A szczególnie ich kara za ich narodowy grzech odrzucenia Jezusa. Narodowy grzech. Zresztą tą karę sobie sami na siebie zapowiedzieli. Gdzie chcieli tej kary. Odrzucamy, to tak jak powiedzieli, odrzucamy tego Jezusa, którego nam wysłałeś i możesz nawet nas ukarać. Pamiętamy? Mówili nas i kogo jeszcze? Nasze dzieci. Nasze dzieci. Może to przypomnijmy sobie, bo to było... No, źle świadczy o ludziach, którzy takie coś wypowiadają. Dlatego musieli przejść i wciąż jeszcze przechodzą przez swoje, a jeszcze druga faza ucisku Jakuba przed nimi. Mateusz 27, od 22 do 26. Końcówkę nasz Pan przed Piłatem, sądzony. Mateusz 27, 22 do 26. Piłat rzeczy im. Cóż więc wam mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? No bo wiadomo, on chciał go ocalić, prawda, wypuścić go, ale woleli Barabasza. Na to wszyscy krzyczą, niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, Piłat pyta ich, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając, rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Krew jego na nas i na nasze dzieci. Więc nie powinni w wieku Ewangelii ani słowa do Boga mieć żalu na to, co ich spotykało, ale wiemy, że mieli. No ale takie to już jest natura człowieka. Robi, co chce, a potem, jak przychodzą konsekwencje, to się buntuje. Burzy, jeszcze ma żal. Niektórzy wiarę potracili z tego powodu. No ale przecież powiedzieli. Krew Jego na nas i na nasze dzieci. Mamy to też jeszcze potwierdzoną, tą winę narodu przez naszego Pana osobiście, w Jana w 19 rozdziale. To jest z rozmowy naszego Pana z Piłatem. Warto też przypomnieć. Jana 19, od 9 do 11. Wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Piłat z naszym Panem rozmawia cały czas. Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę cię ukrzyżować? Na co nasz Pan: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Nawet nasz Pan ściągnął znaczną dozę odpowiedzialności, nie całkowicie, ale ściągnął nawet znaczną dozę odpowiedzialności z Piłata, pokazując, kto tu bardziej jest winny, że on umrze. Nawet nie bardziej był winny Piłat, który to ten wyrok wydawał. Tylko ten, który mnie tobie wydał. I teraz ważniejsza rzecz z tego wersetu 11 Jeremiasza 30 rozdział. Aż wrócę do niego, żeby jeszcze przeczytać, bo to jest rzecz, no o tym generalnie wiemy, a to jest tak no, mocno powiedziane, dlatego ja chciałbym to mocno też bardzo podkreślić. Położę kres albo koniec wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, lecz tobie nie położę kresu. To jest ta myśl. Bo ta druga to jest to, że będzie musiał być ukarany według prawa, według sprawiedliwości, ale chodzi mi o ten kres. Położę kres, koniec wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, ale tobie kresu nie położę. Tak tu mamy powiedziane. Co to? To znowu, proponuję nie trzymać się Biblii Warszawskiej, bo Biblia mówi, Warszawska mówi chyba o wygubieniu wszystkich, czyli lepiej mówić o kres, koniec wszystkich innych narodów, a nie ich wygubienie, bo to wygubienie może sugerować zagładę poszczególnych ludzi. Tak, wygubię, no to koniec, zero, wszystkich wyniszczę. Lepiej tak, jak pisze w oryginale. Jest koniec kres, a nie wygubienie, prawda? Więc lepiej nie koloryzować. I bo Bóg nie ma na myśli, że chce zagłady wszystkich ludzi jako ludzi. On tu ma na myśli koniec, kres wszystkich narodów. Nie ludzi jako jednostek, tylko koniec wszystkich narodów jako narodów. Ale tobie, mówi tak, do ciebie, do Żydów, do ciebie, wy jako naród, nie będziecie mieli końca, nie będziecie mieli kresu. Wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, spotka kres, koniec. Co z tego wynika? Nie żadna zagłada, nie żadne wygubienie, jak mogę sugerować Biblia Warszawska, tylko jeśli chodzi o narody na ziemi, to wszystkie poza narodem żydowskim przestaną istnieć. Nie, że przestaną istnieć, że wyginą, wymrą i wymorduje Bóg ich wszystkich, tylko nie będzie innych narodów. Gdy się zacznie królestwo, nie będzie podziału na narody, w będzie koniec narodów jako narodów, z wyjątkiem jednego narodu żydowskiego, Izraela. Będzie tylko na ziemi jeden naród Żydzi. A wszystkie inne narody, wszystkie inne nacje staną się częścią Izraela. A dokładnie jednego z jego 12 pokoleń, prawdopodobnie według charakteru, jaki każdy człowiek, jaki każdy z nas rozwinie, zostaniemy przydzieleni do jednego z 12 pokoleń Izraela, gdyż każde pokolenie Izraela, tak sądzimy, tego nie można udowodnić biblijnie, ale będzie należało, będzie cechowało się szczególną zaletą charakteru, która jest nim rozwinięta ponad wszystkie inne i tak będą te pokolenia skonstruowane, ale to tylko jest taka myśl, sugestia, nie ma znaczenia według jakiego podziału, ale 12 pokoleń ma być jednego narodu. Zatem, podkreślę to mocno, bo tak robi Jeremiasz, wszyscy ludzie, którzy będą chcieli żyć wiecznie, staną się Żydami. Staną się częścią narodu izraelskiego. Zaraz to postaram się jeszcze udowodnić, żeby tak, bo ktoś powiedział, to tak może to inaczej trzeba rozumieć. Tak pisze Jeremiasz. Położę koniec, kres wszystkim narodom z wyjątkiem ciebie. Czyli z wyjątkiem ciebie jako narodu. Znowu nie dotyczy Żydów, wielu Żydów ginie i będzie jeszcze ginęło w drugiej fazie ucisku Jakuba, ale naród nie będzie miał końca, nie będzie miał kresu żydowski. Jak to chciałbym udowodnić, że wszystkie narody przestaną istnieć z wyjątkiem tego jednego żydowskiego? Nowe przymierze nie będzie zawarte z ludzkością, ale tylko i wyłącznie z kim? Z Izraelem. Jest to w Biblii powiedziane wprost. Z czego wniosek, że aby skorzystać z błogosławień z nowego przymierza, konieczny będzie stanie się Izraelitą. Konieczne będzie stanie się Żydem. Dobrze, że mamy dowody niedaleko. Zobaczmy, Jeremiasz 31 o nowym przymierzu. Jak będę te rozdziały kolejne omawiał, a będę, bo chyba pociągnę aż do 34 rozdziału, to przez ten także się przejdziemy, no ale teraz w tej chwili tylko dla samego faktu. Jeremiasz 31, 31 do 34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Wiemy, co rozumieć izraelski dom i judzki dom. 10 pokoleń, 12 pokoleń. Czyli zawrę z nimi wszystkimi nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, chodzi o przymierze zakonu i tak dalej, nie czytamy. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, prawda? Czyli po wieku żydowskim, po wieku Ewangelii, złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercu, będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Zakon w sercu i wnętrzu, w przeciwieństwie do zakonu na tablicach kamiennych, co oznacza? Reformę człowieka. Zakon w sercu, czyli udoskonalenie ludzi. I nie będzie potrzeba przepisów na tablicach zakonu wypisywać i je czytać i potem próbować robić, co tam pisze, ale nie ma tego w moim sercu, więc to różnie wychodzi. Tylko to wszystko będzie wypisane na sercu. I nie chodzi o to, że ludzie sobie zapamiętają, tylko że ludzie będą tacy w sercu, w charakterze, w uczuciach. Albo zobaczmy Ezechiel 16 rozdział, 60-62. Ezechiel 16, 60-62. Lecz wspomnę przymierze z Tobą w dniach młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. I nie tamto, bo tamto nie było wieczne, ono zostało zlikwidowane, a to będzie wieczne, to nowe, no inaczej nazwane, wiecznym przymierzem. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy otrzymasz Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie, narody pogańskie, inne, Twoje siostry, narody takie jak Ty. Młodsze siostry, większe czy starsze narody, młodsze narody, dam Ci je za córki, lecz nie na mocy tego przymierza z Tobą, tego przymierza zakonu, tylko tego który, wiecznego, który dopiero założę. I ustanowię moje przymierze z Tobą i pozna, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Cię oczyszczę ze wszystkiego, co czyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Albo może jeszcze widzę, że mam 37-26, też Ezechiel. A że jesteśmy, że to tylko jeden werset, to go też odczytam. 37-26. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Tutaj nazwałem, tam było nowe przymierze, wieczne przymierze, teraz przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne, jest powtórka tego, z nimi. I umieszczę ich i rozmnożę ich i postanowię swoją świątynię wśród nich na wieki. Dzisiaj to już czytałem wcześniej na początku, przy innej okazji, a tylko teraz tylko ten werset dotyczący przymierza. Ludzie innych narodowości, cały czas mówię o naukach biblijnych. Biblia uczy także, czy tylko Biblia uczy o Nowym Przymierzu. Będzie zawarte z Izraelem, z nikim innym. Biblia dalej mówi, że ludzie innej narodowości zwrócą się do Żydów po warunki Nowego Przymierza. Gdy dowiedzą się, gdy usłyszą, że Bóg jest z nimi, z Żydami. Nie z tymi narodami pogańskimi, nie wśród nich, tylko z Żydami i wśród Żydów. Na dowód Zachariasz 8:20. Zachariasz 8:20-23. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów, gdzie? W Jerozolimie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Bo z nami nie jest i u nas go nie ma, ale słyszymy, że jest u was. 14 rozdział, także Zachariasza, 16-19. Zacharia 14-16-19. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, w drugiej fazie w Jusku Jakuba, będą corocznie wchodzić, aby oddać pokłon królowi i panu zastępów i obchodzić święto szabasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą wchodzić do Jeruzalemu, aby oddać hołd królowi i panu zastępów, nie będzie deszczu. Literalnego i symbolicznego błogosławieństw. A jeżeli ród Egiptu nie wejdzie i nie przyjdzie, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie wejdą, aby obchodzić święto szabasów. A do 19 miałem czytać. Taką karą będzie, taka kara będzie Egiptu, taka kara będzie wszystkich narodów, które nie wejdą, aby obchodzić święto szabasów. Aha, to już tak czytałem. I Izajasz 2, 2 do 4. Izajasz 2, 2 do 4. I stanie się w ostatnim z dni, że góra domu Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki i będą do niej zdążać, ale nawet płynąć, niektóre przykłady mówią, wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolemu. Wtedy sądził będzie narody, rozpatrywał sprawy wielu ludów, przekują miecza na lemiesze, włócznie na sierpy, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Taki jest opis innych narodów zwracających się do Żydów, bo słyszeliśmy, że z nami jest Bóg. I trzecia rzecz, o której Biblia mówi, według Biblii apostołowie mają sądzić zarówno świat, jak i 12 pokoleń Izraela. Spodziewamy się, że będą dwa oddzielne sądy. Jeden sąd dla świata, a drugi oddzielny dla Izraela. Tak, apostołowie takie sądy zrobią. No, to będzie jeden i ten sam sąd. Zobaczmy, Mateusz 25:31. Mateusz 25:31. Słowa naszego Pana z przypowieści o owcach i kozłach. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej, a jeszcze może dwa, i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Wszystkie narody. Nie tylko naród jeden izraelski. Będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. A w dni będą wszyscy aniołowie. Zaraz się dowiemy z 1 Koryntów 6:2, że ci, którzy z naszym Panem przyjdą, nazwani to aniołami na ten sąd, to Kościół. 1 Koryntów 6:2. Czy nie wiecie, że święci świat będą sądzić? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czy nie jesteście niegodni, są te sprawy pomniejsze? No pierwsze zdanie nas interesuje, bo to drugie dotyczy obecnych warunków życia. Czy nie wiecie, że święci będą sądzili świat? I Mateusz 19:28, obietnica naszego Pana wobec apostołów, że zaprawdę powiadam wam, wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I sam fakt sądzenia. Skoro sądzenie 12 pokoleń Izraela jest nazwane w Biblii sądzeniem świata, z wszystkich narodów zgromadzonych, i skoro wszystkie inne narody mają przyjść do Izraela, a nie Izrael ma pójść do tych innych narodów, jaki jest jedyny logiczny wniosek? Wszystkie narody poza żydowskim przestaną wtedy istnieć. Stając się częścią Izraela. I że zgodnie z Jeremiasza 30:11 w wiekach przyszłych na ziemi będzie tylko jeden naród, Izrael, albo ludzkość. Ale na ludzkość będzie Izrael, jeden naród. Jak nie ma innych narodów, to nie ma nawet potrzeby nazywać tego jednego narodu żadną nazwą, po prostu ludzkość, Izrael. Według tej samej zasady poganie, tak, czyli ci, którzy według ciała nie mają nic wspólnego z Abrahamem, są w Biblii nazywani kim? Jego nasieniem, jego potomstwem. A Abraham nazywany jest kim? Ich ojcem. Na przykład Abraham jest naszym ojcem. Tak Biblia patrzy. A my jesteśmy jego nasieniem. Dlaczego nazwany jest naszym ojcem, mamy jego nasieniem? Bo mamy wiarę taką, jaką miał Abraham. No ale genetycznie nie mamy żadnego powiązania z Abrahamem. Ci, którzy nie jesteśmy z linii Abrahama, Izaka, Jakuba, to nie mamy. No ale dla Boga w Biblii to nie problem. On nazywa go naszym ojcem, a nas jego nasieniem. Rzymian 4, 12 i 16. Aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych z obrzezania, tak, czyli Żydów, ale i tych, którzy idą w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. 16 werset. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega albo opiera się na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. A Bogratów 3 rozdział. 6-7. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ko usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. 9 werset. Tak więc ci, Tak więc ci z wiary dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. 26-29, ten sam rozdział jeszcze Galatów. 26-29. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, Greka, niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkiem albo nasieniem Abrahama, dziedzicami według obietnic. Tyle w tym temacie pod tytułem Wyprowadzanie Izraela z diaspory wieku Ewangelii, gdzie przy okazji dowiedzieliśmy się o tym, że Bóg zamierza zakończyć, położyć kres, koniec wszystkim narodom jako narodom, nie poszczególnym jednostkom, a wszystkie narody inne mają stanąć się częścią Izraela. Dowiedzieliśmy się też także, dlaczego potrzebny był Holokaust, bo rybacy, którzy przyłowili na przynętę syjonizmu, nie spotkali się z masową reakcją Żydów, którzy woleli zostać w krajach swojej diaspory, narzekali w tych krajach, było im źle, ale jak przyszło co do czego, większość nie chciała z tych krajów wyjeżdżać do Palestyny, gdzie było jeszcze pewnie gorzej. Kraj zaniedbany, zapuszczony, nieprzyjazny, nie dający się pokochać, jak to Mark Twain napisał. Życzę wszystkim błogosławieństw z tych rozważań i na tym kończę.